Sędzia wyraźnie podkreślił, że całemu zdarzeniu towarzyszyła dojmująca atmosfera ogromnego niedbalstwa, lekkomyślności i zbyt daleko posuniętej tolerancji i cichego przyzwolenia wobec wszystkiego tego, co w życiu codziennym nazywamy drobiazgami, a co tego feralnego dnia spiętrzyło się w ludzką tragedię. Historia, którą dzisiaj się z Wami podzielę, jest mi szczególnie bliska i to w najbardziej dojmujący sposób. Znałam jedną z osób, o której usłyszycie w tym odcinku i była ona bardzo ważna w moim życiu. Mam też żywą nadzieję, że te zdarzenia będą dla Was przestrogą. Zacznijmy jednak od początku. W Polsce lat 60. nie żyło się łatwo. Sklepowe półki najczęściej świeciły pustkami i brakowało na nich nawet najbardziej podstawowych towarów. Nikogo nie dziwiły wielogodzinne kolejki, w których stali ci, którzy liczyli na dostawy, często nie wiedząc w ogóle, czy takie będą miały miejsce oraz co może w nich być. Mięso na przykład kupowało się jedynie kilka razy w roku, z reguły na święta. Jeśli ktoś miał więcej szczęścia, na przykład miał dobrą pensję albo jakieś układy czy znajomości, to posiadał w domu telewizor, przeważnie produkcji radzieckiej, w którym na bardzo małym ekranie można było obejrzeć czarno-białe programy. Mało kto mógł pozwolić sobie na samochód, a wybranie się całą rodziną na wakacje często było zbyt drogie. Na szczęście Ewie wiodło się całkiem dobrze. Miała kochającego męża i córeczkę, której dali na imię Marysia. Na co dzień mieszkali w stolicy, przy jednej z najdłuższych arterii przecinających miasto. Mowa o ulicy Puławskiej, która zaczyna się przy placu Unii Lubelskiej. To właśnie niedaleko niego, w jednej z kamienic, mieli swoje mieszkanie. 1966 rok był dla wielu Polaków szczególny. W maju Kościół katolicki obchodził 1000. rocznicę Chrztu Polski, z kolei władza ludowa 2 miesiące później świętowała 1000-lecie państwa polskiego. Właśnie wtedy, w lipcu 1966 roku, Ewa z rodziną wyjeżdżają z Warszawy, żeby spędzić wakacje w jednym z nadmorskich kurortów. Na cel podróży wybierają Kołobrzeg. Po przyjeździe na miejsce kobieta decyduje się wyjść na spacer z Marysią. Jest piękna pogoda i szkoda by było z niej nie skorzystać. Obie opuszczają wynajętą kwaterę i udają się przed siebie. Dokładnie w tym samym czasie, zupełnie niezależnie od siebie, w dwóch różnych częściach Kołobrzegu wychodzą z domu dwaj mężczyźni. Nie znają się, ale już za chwilę ich losy bezpowrotnie się ze sobą przetną. Jednym z nich jest 70-letni Józef, który wyjmuje dawno nieużywany rower i wyjeżdża na nim ze swojego podwórka. Jedzie załatwić kilka spraw. Drugi mężczyzna jest znacznie młodszy, ale niestety nie znamy jego wieku. Wiemy natomiast, że jest w kwiecie swojej aktywności zawodowej. W wieku 30 lat objął stanowisko kierownicze w jednym z największych miejscowych przedsiębiorstw, a niedługo później został jego dyrektorem naczelnym. Osiągał sukces za sukcesem, wyrobił sobie renomę i jego nazwisko stało się bardzo rozpoznawalne wśród mieszkańców miasta. Być może z tego powodu nie znajdziemy jego nazwiska w artykułach opisujących tę sprawę. W tamtych czasach jednak nie było to potrzebne, każdy wiedział, o kogo chodzi. Na potrzeby odcinka dajmy mu na imię Stanisław. Stanisław wsiada za kierownicę swojego służbowego samochodu i też wyjeżdża na miasto. Kilkanaście minut później zbliża się do skrzyżowania, ale wie, że ma pierwszeństwo. Szybko rzuca okiem, czy z podporządkowanej nie nadjeżdża inny samochód, ale niczego nie dostrzega. Ruch uliczny w latach 60. był zupełnie nieporównywalny z dzisiejszym. Przez to, że mało kto mógł sobie pozwolić na zakup auta, ruch był znikomy, korki należały do rzadkości, a drogi przez większą część dnia były puste i tylko od czasu do czasu ktoś nimi przejeżdżał. Dlatego też Stanisław nie przykuwa zbyt dużej uwagi do tego, co dzieje się na skrzyżowaniu. Gdyby spojrzał uważniej, to być może zauważyłby zbliżającego się z prawej strony rowerzystę. Niestety, Józef nieoczekiwanie wyjeżdża z bocznej ulicy i zajeżdża mu drogę. Stanisław nie daje rady wyhamować i zahacza go, po czym z impetem wjeżdża na chodnik. Ten sam, którym spaceruje Ewa z Marysią. Auto uderza w nie z dużą siłą i po chwili zatrzymuje się na pobliskim drzewie. Trudno z perspektywy czasu ustalić, kto dokładnie i kiedy wezwał karetkę pogotowia i milicję. Pierwsze telefony komórkowe pojawią się na rynku dopiero za kilka lat, a telefony stacjonarne były naprawdę rzadkością. Linie telekomunikacyjne co do zasady nie dochodziły do domów prywatnych, a jedynie do zakładów pracy czy na przykład Poczty Polskiej i to tam głównie można było znaleźć telefon. Być może jakiś świadek wypadku pobiegł do takiego miejsca i wykonał połączenie alarmowe, albo skorzystał z budki telefonicznej, jeśli jaka znajdowała się akurat w pobliżu i jeśli miał ze sobą monety. Możliwe jednak, że trzeba było po prostu czym prędzej dostać się osobiście do jakiegoś komisariatu milicji, która wezwałaby pogotowie. Być może właśnie trud z powiadomieniem odpowiednich służb i udzieleniem niezbędnej pomocy na czas częściowo przyczynił się do tego, że nie udaje się uratować 6-letniej Marysi. Pozostałe osoby zostają przewiezione do szpitala. W najgorszym stanie jest Ewa, która bezpowrotnie straci wzrok w jednym oku, a rany emocjonalne nigdy się nie zagoją. Wszyscy zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że na mało uczęszczanej drodze, o całkiem dobrej nawierzchni i przy doskonałej widoczności, dochodzi do tak tragicznego w skutkach wypadku? Na to pytanie odpowiedź pada dopiero po 8 miesiącach, kiedy przed Sądem Wojewódzkim w Koszalinie staje dwóch oskarżonych. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że bezpośrednim sprawcą jest Józef, w końcu wymusił pierwszeństwo, to sprawa staje się coraz bardziej zawiła, a odkrywane szczegóły zaskakują dosłownie wszystkich. Okoliczności wypadku okazują się być tak nieprawdopodobne, że w końcu sędzia decyduje o powołaniu najlepszych w kraju rzeczoznawców. Do wydania opinii zostaje zaangażowany m.in. inżynier Witold Richter, który swoją praktykę prowadził w stolicy, a jego zasługi dla polskiej motoryzacji są znane do dziś. Jest wybitnym biegłym z ponad 40-letnim doświadczeniem praktycznym. To on jako pierwszy prowadził w Polsce liczne badania w zakresie bezpieczeństwa na drogach, m.in. nad przyczynami wypadków czy kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu, a także napisał wiele książek o tematyce motoryzacyjnej oraz współtworzył Polski Kodeks Drogowy. Józef po wyjściu ze szpitala współpracuje z milicją i otwarcie składa wyjaśnienia. 70-latek przyznaje, że jeszcze niedawno na co dzień poruszał się na wózku inwalidzkim. Po jakimś czasie jednak używanie wózka stało się dla niego zbyt męczące, ponieważ żeby się na nim przemieszczać, musiał samodzielnie przy użyciu rąk napędzać jego koła. W końcu zabrakło mu sił i przesiadł się na stary, zdezelowany rower. Nie miało większego znaczenia, że zupełnie nie znał przepisów drogowych. Nigdy nie miał prawa jazdy, ani nawet karty rowerowej. Ale to nie wszystko. Józef był osobą częściowo niewidomą i niesłyszącą, więc nawet jeśli znałby zasady drogowe, to na niewiele by się to zdało. Powiedział milicji wprost, że zbliżając się do skrzyżowania, nie zauważył ani nie usłyszał żadnego nadjeżdżającego samochodu. Trudno nie nazwać jego zachowania skrajnie nieodpowiedzialnym albo po prostu bezmyślnym, ale jego zachowanie stanowi tylko połowę tej okropnej historii. Kiedy Stanisław dostrzegł Józefa, było już za późno. Odruchowo jednak podjął próbę hamowania, ale jak wykazały późniejsze oględziny, układ hamulcowy samochodu był niesprawny. Kiedy kierowca wciskał pedał hamulca, ten wchodził do samego końca, ale nie przekładał się w żaden sposób na to, żeby samochód zwolnił. Po prostu nie było żadnej reakcji. Dopiero jego ponowne naciśnięcie powodowało zaciśnięcie się klocków hamulcowych i hamowanie. Żeby wam to lepiej zobrazować, to ruch, jaki trzeba było wykonać, żeby układ hamulcowy zadziałał, przypominał trochę wykorzystywanie pompki nożnej. Trzeba było kilkakrotnie naciskać stopą pedał hamulca do wywołania pożądanego efektu. Kierowca zatem, chcąc zatrzymać auto, musiał wdepnąć pedał kilka razy, a wiadomo, że w nagłych sytuacjach na drodze liczą się każde milisekundy. W toku śledztwa wyszło też na jaw, że Stanisław od jakiegoś czasu doskonale zdawał sobie sprawę z tej usterki. I co gorsza, mając do wyboru dwa samochody, tego feralnego dnia świadomie zdecydował, że woli jechać tym niesprawnym. Jako znany i wpływowy człowiek, piastujący stanowisko dyrektora naczelnego, dostał do użytkowania na własność samochód służbowy i to nie byle jaki, bo Wołgę, która była nieosiągalnym marzeniem dla wielu Polaków. Stanisław jednak oprócz dużej przedsiębiorczości cechował się równie dużą, albo nawet jeszcze większą, próżnością. Wołga nie była dla niego wystarczająco reprezentatywna. Chcąc jeszcze bardziej podkreślić swój status społeczny, zorganizował sobie drugie służbowe auto, wielką czarną limuzynę marki Zim, czym skutecznie połechtał swoje ego. Nikt inny w całym Kołobrzegu takim samochodem nie dysponował. Kiedy zatem wsiadał do niego, czuł się absolutnie wyjątkowo i czerpał radość z tego, jak inni się za nim oglądają. Był tu jednak jeden haczyk, ale do momentu wypadku wiedział o nim tylko Stanisław. Samochód był wątpliwego pochodzenia, o nieznanym przebiegu i w kiepskim stanie technicznym. Według późniejszej opinii rzeczoznawców nie powinien w ogóle zostać dopuszczony do ruchu na drogach publicznych. Tego feralnego dnia z rozsądkiem wygrała jego pyszałkowatość. Wolał wyjechać na ulicę niesprawnym, ale bardziej ekskluzywnym autem, niż skromniejszym, ale za to w pełni bezpiecznym. To jednak nie wszystko. Poprzednią noc Stanisław spędził w okolicznym klubie Rybaka, w którym razem ze swoimi znajomymi spożywał duże ilości alkoholu. Na tyle duże, że kiedy następnego dnia usiadł za kierownicą, nie zdążył jeszcze wytrzeźwieć. Klub Rybaka należał do przedsiębiorstwa, którym zarządzał Stanisław, a kierownikiem lokalu był mężczyzna będący jego podwładnym. Co do zasady, w tym miejscu można było nabyć i spożywać tylko wino, ale dyrektor, wykorzystując swoją pozycję, załatwił sobie i swoim znajomym, że tego wieczoru będą umilać sobie czas czystą wódką. Alkohol załatwił i wniósł jego zastępca, a kierownik klubu nie miał innego wyjścia, jak udawać, że tego nie widzi. Inaczej mógłby narazić się na nieprzyjemności w pracy ze strony swojego przełożonego. Dlatego też Stanisław, następnego dnia prowadząc samochód, był rozkojarzony, miał opóźniony refleks i za późno zareagował na niebezpieczeństwo. Według rzeczoznawców, gdyby wcześniej zwrócił uwagę na wyjeżdżającego z bocznej ulicy rowerzystę i gdyby układ hamulcowy działał należycie, pojazd można było zatrzymać, prawdopodobnie jeszcze przed zderzeniem z rowerem, z całą pewnością zaś przed wjechaniem na chodnik. W sądzie inżynier Witold Richter przypomniał również jedną z podstawowych zasad ruchu drogowego. Mianowicie, że kierowca, który porusza się drogą z pierwszeństwem przejazdu, nie powinien egzekwować swoich uprawnień w sposób bezwzględny i bezmyślny. Przed każdym skrzyżowaniem obowiązuje go, tak samo jak każdego innego uczestnika ruchu, zmniejszenie prędkości i równoległe zwiększenie ostrożności i uwagi. Kierowca, który widzi zbliżający się drogą podporządkowaną pojazd, bez względu na to, czy jest to rower, motocykl, samochód czy jeszcze coś innego, musi być przygotowany na jego niespodziewane zachowanie, w tym nieznajomość przepisów czy po prostu lekkomyślność. Oprócz tego wszystkiego, dziennikarze Życia Warszawy, którym udało się uzyskać dostęp do akt sprawy, wskazują na dość niepokojące luki i niejasności dotyczące zebranego materiału dowodowego związanego ze Stanisławem. Śledztwo przeprowadzone przez kołobrzeską prokuraturę nazywają wprost jako co najmniej powierzchowne i pozwalają czytelnikom wysnuć wniosek, że być może znajomości dyrektora sięgały aż szeregów milicji i prokuratury. Wiadomo, że probierz trzeźwości, czyli prototyp współczesnego alkomatu, po wykonaniu badania, po wypadku, zmienił kolor, co świadczyło o wykryciu alkoholu w wydychanym przez Stanisława powietrzu. Na podstawie zeznań świadków potwierdzono też, że spożywał wódkę noc wcześniej, a zaledwie kilka godzin przed wypadkiem ktoś widział go w stanie wskazującym na nietrzeźwość. Na próżno jednak szukać w aktach wyników badań krwi pobranej bezpośrednio po wypadku. W niewyjaśnionych okolicznościach próbka uległa zepsuciu, zanim dotarła do laboratorium, w którym miała zostać przebadana. Tym samym bezpowrotnie utracono bardzo ważny dowód obciążający w sprawie. Dodatkowo pierwsze i główne badanie stanu technicznego samochodu zostało wykonane po łebkach i w obecności osoby bezpośrednio zainteresowanej jego wynikiem, mianowicie mechanika samochodowego, który był podwładnym Stanisława. Po zakończeniu oględzin auto oddano pod opiekę właśnie tego mężczyzny, a on, z racji swojego fachu, sprawnie wymienił uszkodzoną szczękę hamulcową i niektóre inne elementy, które składają się na układ hamulcowy. Oryginalną szczękę wyrzucił tak sprawnie, że nigdy jej nie odnaleziono i nie mogła być wykorzystana przed sądem. Mechanizmy hamulcowe rozebrał i zbadał dopiero kilkanaście dni później inżynier Witold Richter. Oczywiście zarówno zepsuta próbka krwi, jak i naprawa samochodu i zgubienie jednej z ważniejszych części układu hamulcowego mogły być przypadkiem lub zbiegiem okoliczności, ale biorąc pod uwagę znaczne wpływy Stanisława, nie da się jednoznacznie wykluczyć świadomego działania mającego na celu utrudnienie śledztwa i przynajmniej częściowe wybielenie go przed sądem. A gra przecież toczyła się o dużą stawkę. Przeprowadzone postępowanie ujawniło również szereg innych zaniedbań, które od lat były społecznie akceptowane. Ulica, którą poruszał się Józef, nie była prawidłowo oznaczona jako podporządkowana. Nie było na niej ustawionego pionowego znaku ustąp pierwszeństwa. Przesłuchiwany przed sądem kierownik Wydziału Komunikacji w Koszalinie przyznał, że faktycznie nie zachowano tu należytej staranności w oznakowaniu, a urząd wiedział o tym wcześniej, ale nikt się tym po prostu nie zajął. Wszyscy uważali, że to nic takiego. Podobne niedbalstwo wyszło na jaw, kiedy przesłuchano pierwotnie powołanego do sprawy koszalińskiego rzeczoznawcę, który badał stan techniczny Zima. Przytoczę wam jego, w mojej ocenie, bulwersującą odpowiedź na zadane mu pytanie. Czy hamulce działały sprawnie? No, czasami się zdarza, że tłoczek pompy przekrzywi się w cylinderku i wtedy trzeba jeszcze raz podpompować pedałem, ale potem znów hamulce działają. Moim zdaniem nie jest to żadna wada. Gdybyśmy chcieli z tego powodu nie dopuszczać do ruchu samochodów, to nie byłoby w ogóle czym jeździć. Jedynie inżynier Richter był zdania, że taka usterka koniecznie wymaga naprawy, a ten samochód nie powinien być użytkowany na drodze. Cały wypadek to tak naprawdę konsekwencje popełnionych wcześniej wykroczeń, zaniedbań, lekkomyślności i pychy, a także błędów, na które całymi latami przymykało się oczy. Być może każdy z nich osobno nie doprowadziłby do tego, że mała Marysia nigdy nie poszła do szkoły podstawowej. Ale nigdy nie wiemy, ile takich, w cudzysłowie, drobnostek czai się tuż obok nas i która z nich będzie iskrą do odpalenia lontu. Nie zwraca się uwagi, czy na jakimś skrzyżowaniu stoją odpowiednie znaki. Do ruchu dopuszcza się samochody z niesprawnym układem hamulcowym. Ignoruje się przypadki łamania różnych drobnych przepisów czy zasad, zwłaszcza gdy łamie je przełożony, a widzi podwładny. W efekcie wydarza się efekt motyla i mamy sytuację, w której częściowo niepełnosprawny, niewidomy i niedosłyszący mężczyzna, bez żadnej znajomości zasad ruchu drogowego, wsiada na stary rower i wymusza pierwszeństwo nietrzeźwemu kierowcy prowadzącemu samochód z niedziałającymi hamulcami. Brzmi jak przesadzony scenariusz taniego filmu, prawda? Niestety, ten scenariusz napisało życie. Obaj mężczyźni pod żadnym pozorem nie powinni znaleźć się na jezdni. Jedynymi prawidłowo zachowującymi się uczestnikami ruchu były idące chodnikiem i przebywające na wakacjach w obcym mieście Ewa i Marysia a to właśnie one poniosły największe konsekwencje. Cała rozprawa sądowa i ten niezwykły przypadek również bardziej zainteresował warszawskich dziennikarzy, aniżeli mieszkańców Kołobrzegu tudzież Koszalina. Zdumiewa cisza, jaką roztoczono lokalnie. Zupełnie jakby panowała jakaś zmowa milczenia, albo każdy odwracał wzrok i rozmywał swoją odpowiedzialność za to, że przez lata akceptował stan rzeczy, który nigdy nie powinien być akceptowany. Rozprawy sądowe nie relacjonowała żadna lokalna prasa ani inne media, a przecież miała ona charakter jawny. Jednak na sali sądowej nie było publiczności, kierowców i kierowników transportu, którzy powinni być zainteresowani tym przypadkiem. Bądź co bądź i odsuwając od siebie emocje, okoliczności tej sprawy były i nadal są nietuzinkowe, ciekawe i bardzo charakterystyczne. Sąd Koszaliński skazał Stanisława na 2 lata więzienia, a Józefa na 1,5 roku z zawieszeniem. Tyle było warte życie 6-letniej Marysi. Ewę poznałam osobiście w 2015 roku i relacja, jaką z nią nawiązałam, bardzo wpłynęła na moje życie. Niestety nie mogłam się nią długo cieszyć. Ewa zmarła w grudniu rok później. Po wypadku rozpadło się jej małżeństwo, a ona nigdy już nie wyszła ponownie za mąż i nie miała więcej dzieci. Wyprowadziła się pod Warszawę do małego domku, straciła regularne dochody i bardzo się pochorowała. W końcu doszło do tego, że musiała skorzystać z pomocy, jaką oferowała Szlachetna Paczka, i to właśnie w takich okolicznościach było dane mi ją spotkać. Miała wtedy 2 koty i 3 psy, wszystkie odratowane ze wsi przed śmiercią z rąk innych ludzi. Ewa nigdy nie potrafiła przejść obojętnie wobec krzywdy zwierząt i nawet w sytuacjach, kiedy sama nie miała nic do jedzenia, to i tak dbała, żeby jej bracia mniejsi nie byli głodni. Mimo bardzo trudnej sytuacji, braku pieniędzy na opłaty, które doprowadzały do odcięcia dostaw prądu, to zawsze, jak ją widziałam, była radosna i nie użalała się nad swoim losem. Często też wspominała Marysię. Jej 2 koty do dziś są członkami mojej rodziny. Według rzeczoznawców, od momentu, kiedy Józef wymusił pierwszeństwo, do momentu uderzenia w spacerującą chodnikiem Ewę z córką, minęło od 4 do 5,6 sekundy. Mam szczerą nadzieję, że ich historia zostanie w Waszej pamięci na dłużej. W celu zapewnienia anonimowości, imiona wykorzystane w odcinku zostały zmienione.